Słucham, bo chcę wiedzieć. Słucham, bo chcę wiedzieć. Audycja Elżbiety Wozowczyk-Leszko.
Witam Państwa. W dzisiejszej audycji mówić będziemy o naukowo opracowanych metodach edukacji seksualnej. Odwiedzimy także Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA. Zapraszam, Elżbieta Wozowczyk-Leszko. Do udziału w audycji zaprosiłam panią dr Joannę Dec-Pietrowską z Katedry Humanizacji Medycyny i Seksuologii Instytutu Nauki o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego, również współpracującą z Towarzystwem Rozwoju Rodziny w Zielonej Górze. Witam panią doktor.
Dzień dobry.
Jest z nami pani Karolina Hołownia, wiceprezeska Fundacji Warto, doradczyni specjalistyczna z dziedziny seksuologii i pedagog. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Temat jest wart tego, aby od czasu do czasu porozmawiać o edukacji seksualnej, do której, być może nie wszyscy Państwo sobie zdają z tego sprawę, mamy konstytucyjne prawo. Artykuł 70 Konstytucji Rzeczpospolitej mówi o tym, że każdy ma prawo do nauki, w tym także do edukacji seksualnej. Jak się dowiedziałam również od pani doktor, są zapisy unijne dotyczące edukacji seksualnej, która budzi kontrowersje, muszę powiedzieć to zdanie, i nie zawsze potrafimy spokojnie na ten temat rozmawiać. Dlaczego tak się dzieje?
Pierwsza kwestia zapisów to tak naprawdę Polska już w 1993 roku na konferencji o prawach dziecka ratyfikowała dokument ONZ i podpisała się pod też takim wezwaniem do tego, żeby realizować edukację seksualną, wychowanie seksualne, różnie to się wtedy nazywało. To był jeden z takich zapisów związanych właśnie z ONZ i to się działo w Kairze. Natomiast w 1995 roku w Pekinie była Międzynarodowa Konferencja na Rzecz Ludności i Rozwoju, i później też Światowa Konferencja w Sprawach Kobiet, która mówiła o tym też, że kobiety mają mieć prawo też dostępu do edukacji, dostępu do działań w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. I również Polska te dokumenty ratyfikowała i na obu tych dokumentach jesteśmy jako kraj podpisani. Natomiast jeżeli chodzi o historię wychowania seksualnego czy edukacji seksualnej, to długą drogę ten przedmiot i realizacja tego przedmiotu przechodziła, począwszy od lat bodajże 69, gdzie już wtedy wprowadzano w szkołach tego typu zajęcia. Ten przedmiot przez lata zmieniał swoje nazwy, bo raz nazywał się przysposobieniem do życia w rodzinie socjalistycznej, potem nazywał się wiedzą o życiu seksualnym człowieka i dopiero później na końcu uzyskał obecną nazwę, czyli wychowanie do życia w rodzinie, więc tutaj też widać, jak wiele perturbacji przechodził przedmiot, który tak naprawdę dotyczy otwartego i opartego wiedzę naukową rozmawiania z osobami w różnym wieku na temat seksualności w szeroko ujętym zakresie.
Pamiętam ze swojej szkoły, to było jeszcze przysposobienie do życia w rodzinie, prawdopodobnie tej socjalistycznej. Nie wiem, jak pani Karolina.
Wychowanie do życia w rodzinie.
Pani już jest młodsze pokolenie. No i myślę, że niezależnie od miejsca, czasu i akcji, zawsze chciano powiedzieć o tym, co to jest ta edukacja seksualna, jak powinna wyglądać, z kim się powinno rozmawiać o seksie. Mówimy tutaj o dzieciach i młodzieży i w związku z tym przygotowałam taką krótką rozmowę z młodymi ludźmi na temat edukacji seksualnej w szkole, bo wydaje mi się, że warto posłuchać, co sami sądzą o sprawach, które ich dotyczą.
Czy w szkole możecie liczyć na edukację seksualną?
Tak, mamy WDŻ i na godzinie wychowawczej też rozmawiamy o tym.
Czego możecie się dowiedzieć albo czego chcecie się dowiedzieć?
Rozmawiamy o antykoncepcji, jak zapobiec temu wszystkiemu, w którym wieku to jest takie najodpowiedniejsze.
Czy to są tematy interesujące młodych ludzi?
Interesuje nas to, bo jednak jesteśmy już w tym wieku, że nas to interesuje i chcemy to zacząć robić.
Czy czasami tematy bywają krępujące?
Są niektóre krępujące.
I jak wtedy jest to rozwiązywane?
To różnie bywa. Czasami chłopacy o tych damskich, dziewczyny o tych męskich i tak.
A kto wam wykłada te zagadnienia?
Panie psycholożki, albo nasza pani wychowawczyni, albo pani nasza od WDŻ-u.
Czy czujecie, że te tematy są dla was ważne?
Myślę, że tak, że to jest potrzebne i że gdybyśmy sami próbowali się czegoś nauczyć, nie dowiedzielibyśmy się tylu ciekawych rzeczy, to potrafimy się dowiedzieć na WDŻ-cie.
Czym wy się interesujecie?
Myślę, że takie życie rodzinne.
Czy macie potrzebę taką, żeby była w szkole edukacja seksualna, czy możecie na nią liczyć?
Mieliśmy bardzo zajmujące zajęcia z WDŻ-u.
ale niestety na nasze szczęście się skończyły, no bo nic pani tam konstruktywnego nie mówiła.
A czego chcielibyście się dowiedzieć?
To, czego chcielibyśmy się dowiedzieć, już wiemy, to tak nie ma co nam przekazywać żadnej wiedzy, proszę pani.
A jak byście chcieli, żeby wyglądały takie zajęcia?
Jakby wyglądały, no raczej wolałbym, żeby ich w ogóle nie było. No bo raczej o takich rzeczach to lepiej się z rodzicami gada i oni powinni nas tego nauczyć.
Czyli mam przez to rozumieć, że was krępują takie tematy w grupie rówieśniczej?
No nas nie. Znaczy, no my możemy o tym rozmawiać, nie mamy żadnych tam oporów ani niczego.
Gdzie szukacie wiedzy na te tematy, oprócz tego, co w szkole możecie się dowiedzieć i od rodziców?
W internecie, właśnie kogoś zapytać i tym podobne.
Tam uzyskujecie, czy znajdujecie rzetelną wiedzę?
Zazwyczaj. Oczywiście przemyśleć, sprawdzić, czy to jest prawda i tym podobne.
Uważamy, że to jest potrzebne. Każdy powinien posiadać taką wiedzę, ale też uważamy, że nie powinno być takich lekcji, ponieważ zajmują nam godzinę czasu, kiedy na jeden temat moglibyśmy poświęcić 15 minut i byłoby z głowy.
A czego w zamian chcielibyście się uczyć?
Niczego.
Puenta jest taka, że dobrze by było wiedzieć, ale tak naprawdę to nie wiemy, czego się dowiedzieć powinniśmy, jak to zrobić, kto ma tę wiedzę nam przekazać. Pani Karolino, pani jako pedagog i edukatorka, doradca specjalistyczny z dziedziny seksuologii. Prowadzi pani zajęcia z młodzieżą? Spotyka się?
Tak, prowadzę zajęcia z młodzieżą. Warsztaty dotyczące profilaktyki ryzykownych zachowań seksualnych. Mówimy o bezpiecznym seksie, bądź o higienie okresu dojrzewania, w zależności do tego, do jakiego wieku dzieci jesteśmy zaproszeni, czy młodzieży. Jeśli chodzi o to, kto i kiedy powinien rozmawiać, to my w fundacji widzimy przewagę rodziców i bardzo byśmy chcieli, chociaż zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest utopijny trochę obraz, ale chcielibyśmy, żeby wszyscy rodzice rozmawiali z dziećmi o seksie i żeby potrafili to robić. Stąd też my wychodzimy z taką ofertą do rodziców, że staramy się ich szkolić, dawać im odpowiednie materiały i przełamywać ich tabu do tego, żeby ta rozmowa wyglądała w sposób bardziej swobodny i żeby ona była taka przyjemna też dla młodzieży, a nie tylko odbębnienie obowiązku, który gdzieś z tyłu głowy u rodziców jest.
No ciekawa jestem, że gdybym zapytała teraz naszych słuchaczy, kto podjął się jako rodzic edukacji seksualnej swoich dzieci, czy w ogóle rozmawiał otwarcie, to ile rąk byłoby w górze, pani doktor?
Wydaje mi się, że większość należy do tej grupy, ale niekoniecznie podniesiby rękę, ponieważ tak jak pani wcześniej powiedziała, edukacja seksualna tak naprawdę w takim domu, w którym rozmawia się z dziećmi w ogóle o różnych tematach, jest kwestią naturalną, ponieważ no, dziecko rozwijając się i w toku tego rozwoju psychoseksualnego w pewnym momencie zacznie zadawać pytania z tego obszaru, więc wydaje mi się, że rodzic, który uważnie słucha dziecka i który próbuje mu ten świat jakoś opisać i go trochę omówić z tym dzieckiem, no to będzie podejmował tematykę związaną z seksualnością. Czy tego chce, czy nie, dzieci będą pytały. I tak jak tutaj też rozmówczyni mówiła o kwestii związanej właśnie z tym, żeby rodzicom mówić o tym, że to jest ważny element edukacji, rozmowy i też wychowania tego dziecka, to wielu rodziców pewnie sobie nie uświadamia, jak wiele dzieci rozumieją, jak wiele rzeczy obserwują i z tego względu też pojawiają się pewne pytania i moim zdaniem nie trzeba być wcale jako rodzic przygotowanym jakoś do rozmowy o seksualności z małym dzieckiem. Ja zawsze się zastanawiam, jak to jest możliwe, że rodzice potrafią z dzieckiem omawiać sprawy związane z jakimiś tematami naprawdę z konkretnego zakresu wiedzy typu, nie wiem, kosmos, planety, pory roku i tak dalej, nie mając do tego przygotowania i nie robiąc tego większego problemu. Natomiast na tematy, które dotyczą nas wszystkich, skąd się dzieci biorą, jak to jest, jeżeli chodzi o różnice w budowie ciała, dlaczego ja mam to jako dziecko, na czym polega bycie chłopcem i dziewczynką, no to to jest taka tematyka, która tak naprawdę nie wymaga jakiegoś ogromnego zasobu wiedzy, tylko trzeba otwarcie i w sposób zrozumiały dla dziecka o tym porozmawiać. I wydaje mi się, że jeżeli tego typu rozmowy będą miały miejsce właśnie w tym okresie przedszkolnym, kiedy ta wiedza dotycząca płciowości szczególnie jest dziecku potrzebna, to późniejsze tematy będą łatwiej przechodziły.
Myślę, że każdy, kto jest rodzicem trochę starszego dziecka już teraz, to pamięta, kiedy pierwszy raz padło to pytanie, na czym polega różnica między chłopcem a dziewczynką, prawda pani Karolino? To się zdarza w wieku, nie wiem, 3-4 lat u dzieci?
To się może nawet zdarzać wcześniej.
Jeszcze wcześniej,
bo
no
do trzeciego roku życia dzieci tak naprawdę orientują się, czy zauważają pewne zmiany. Jeśli jeszcze mają rodzeństwo młodsze, innej płci, to mogą zadawać pytania o to, to, albo zdarza się tak, że rodzice po prostu nie kryją się za bardzo ze swoją nagością, w takim sensie, że te dzieci, wiadomo, jak są maleńkie, to trudno się zamknąć w toalecie i zrobić w tej toalecie swoje sprawy w odosobnieniu, więc te dzieci naturalnie wchodzą do łazienki i zdarza się, że jak zobaczą rodzica nago, to zadają też pytania o to i to się już dzieje przed ukończeniem trzeciego roku życia. Także mi się wydaje, że dla rodziców po prostu słowo seksualność i seks to jest jakimś kosmosem, że im się wydaje, że to nie wiadomo jakich tematów...
Cierpni skóra.
Tak.
Ze strachu.
Tak, jakich tematów by to miało właśnie dotyczyć ta rozmowa. I to, co ja przede wszystkim robię z rodzicami, to pokazuję im, że to nie musi być takie straszne i tak naprawdę słowo seksualność, to ono urosło za bardzo w naszej głowie. I że samo słowo seksualność z łacińskiego sexus oznacza płeć, czyli płciowość. A płciowość to dotyczy tego, co to znaczy być kobietą, co to znaczy być mężczyzną, więc rozmowy o seksie i o seksualności tak naprawdę dotyczą tematów bycia kobietą, bycia mężczyzną i całego tego świata płciowości, co się z tym wiąże, jak jestem zbudowany. To są też kwestie związane i z rolami społecznymi, z miłością, z relacjami później miłości. Więc ten seks jest po prostu zbyt dużym pojęciem, z którym nam się ciężko zmierzyć jako rodzicom, bo my za dużo wiemy na ten temat.
No i do tego dokłada nam się taki filtr, który my przekładamy w związku ze swoimi doświadczeniami seksualnymi, tak. Że jak mamy rozmawiać z dzieckiem o seksie, to co powiedziała pani, to nam się pojawia nie kwestia płciowości w głowie, tylko głównie nasze doświadczenia o charakterze seksualnym. I jak my teraz z dzieckiem mamy o tym rozmawiać? No wiadomo, że o tym się nie rozmawia, bo to są kwestie intymne. Ewentualnie, jeżeli dziecko będzie nas pytało nasz pierwszy raz, czy jakieś doświadczenia seksualne i tak dalej, to może się pojawić w okresie dojrzewania, ale tego typu pytania mogą się pojawić dopiero jak my odrobimy swoje zadanie domowe jako rodzice na tym wcześniejszym etapie, kiedy tematyka dotycząca właśnie seksualności, płciowości przede wszystkim, będzie taką tematyką, która jest naturalnie włączona w ogóle w nasze życie z dzieckiem.
To dlaczego nam to jest tak trudno zrozumieć?
No bo to jest mechanizm psychologiczny związany z tym, że pewne tabu w naszych głowach się pojawia, kiedy one dotyczą sytuacji, które jest nam trudno jak gdyby oddzielić od naszych osobistych doświadczeń, bo gdy mówimy o seksie, to z reguły właśnie nam się to tabu naszych zachowań seksualnych pojawia z tyłu głowy. Niektórzy rodzice jeszcze boją się, że jak będą otwarcie z dzieckiem rozmawiać na tematy związane z seksualnością, to boją się, że jakoś podświadomie dziecko zachęcą do pewnych form zachowań.
Natomiast wszystkie, tak, i to zrobią,
tak, natomiast wszystkie badania takie konkretnie międzynarodowe i też nasze polskie pokazują, że właśnie prawidłowo przeprowadzona edukacja seksualna, rozmawianie z młodzieżą, z dziećmi na odpowiednim etapie ich rozwoju i przekazywanie im wiedzy, która jest przygotowana do tego etapu na poziomie poznawczym, emocjonalnym, tak naprawdę opóźnia wiek inicjacji seksualnej, opóźnia albo nawet zapobiega zachowaniom ryzykownym, więc tak naprawdę to nie można udawać, że tematu nie ma i podchodzi do tematu jak pies do jeża, bo jak ja będę o tym mówić, to moje dziecko będzie to robić właśnie, że w sposób odpowiedni, jak będę z dzieckiem o tym rozmawiać, to mogę mieć ewentualnie nadzieję, że w jakieś ryzykowne zachowania to dziecko nie będzie wchodziło, bo to, co nas chroni przed ryzykownymi zachowaniami, to w głównej mierze nasza wiedza.
Że jeżeli otrzymamy od małego dziecka pytanie konkretne, to mamy odpowiadać naukowo, czy tak wprost na poziomie odbiorcy?
Jeśli mówimy o małych dzieciach, to ja zawsze powtarzam, że jest zasada proste pytanie, prosta odpowiedź. Także nie rozwijamy się tutaj i nie patrzymy na dziecko przez pryzmat naszej wiedzy, że ono zadaje pytanie i już chce wiedzieć, skąd się biorą dzieci i my nagle mrozimy się i zaczynamy opowiadać o tym, że mężczyzna i kobieta jak się kochają i wtedy się przytulają w taki szczególny sposób, a wystarczy odpowiedzieć z brzuszka i obserwować dziecko, bo być może dla niego ta informacja będzie wystarczająca na tym etapie, a jak nie będzie wystarczająca, to dziecko da nam znać i zacznie dopytywać dalej.
Jak tam w tym brzuszku się znalazło?
To dokładnie. Uh-huh. A co ono tam robi w tym brzuszku? Jak ono się tam znalazło? W pewnym momencie dziecko zauważa, że, bo możemy rozmawiać z dzieckiem w taki sposób, że tata jest włączony do tej rozmowy, do opisu całej sytuacji, ale dziecko jeszcze nie rozumie jego roli. Więc na późniejszym etapie rozwoju, jak gdzieś mniej więcej w przedszkolu, będzie kończyć przedszkole, może się zorientować, że ten tata jednak, on pełni tam jakąś funkcję i będzie się zastanawiał, jaką konkretnie tą funkcję pełni tata i będzie dopytywać o to. Ale ja przyznam się szczerze, że ostatnio też wśród moich przyjaciół, którzy wiedzą, czym się zajmuję i podzielają gdzieś moje zdanie dotyczące rozmawiania z dziećmi o seksie, pojawia mi się często pytanie w moją stronę, co jak dziecko nie pyta. Ja mówię, prawdopodobnie dziecko jeszcze nie wie, że może zapytać. Albo o co ma pytać.
To kiedy ta świadomość się pojawia?
Być może też jest tak, że właśnie te wszystkie proste rozmowy, kiedy mówimy o tym, co ty tam masz, a co ma dziewczynka, skąd się wziąłeś z brzuszka, a jak wyszedłeś przez poród, przez pochwę, czy jakkolwiek chcemy nazywać te części ciała. I takie proste rzeczy, rodzice, mi się wydaje, oni tego nie zauważają. I tak jak mówię, czekają na tą wielką rozmowę, na ten wielki temat seksu i martwią się, że dzieci nie pytają, a mi się wydaje, że one się pytają i one otrzymują te informacje od nich. Po prostu nie mają potrzeby dopytywać więcej, bo to im wystarcza, albo jeszcze nie widzą, że jest coś więcej w tym temacie.
No tak, albo potem przychodzi taki moment, gdzie starsze już dziecko odpowiada, ja już wszystko wiem, to co mam wiedzieć, to już się dowiedziałem, to już usłyszeliśmy
w wywiadzie. Nie chciałabym być na miejscu rodzica takiego dziecka, które mówi, że ono już nie potrzebuje rozmowy z rodzicem, bo ono już wszystko wie i jeszcze jak doda, bo ze mną nie rozmawiano, ktoś inny to załatwił. Bo tak naprawdę też trzeba tutaj oddzielić dwie kwestie. Edukację seksualną małych dzieci, tych w okresie przedszkolnym, dzieciaki w okresie wczesnoszkolnym i ta młodzież, która już jest na etapie dojrzewania albo w trakcie. Więc tak naprawdę to są zupełnie inne grupy odbiorców i zupełnie inne tematy tutaj powinny się pojawiać. Też wiedza naukowa dotycząca edukacji seksualnej mówi o tym, żeby wyprzedzać pewną fazę rozwojową, jeżeli chodzi o rozmowę, no bo tak tutaj na reportażu był młody człowiek, który mówił, że on nie będzie rozmawiał o tym, bo on już wszystko wie, więc no, widocznie po prostu dowiedział się wcześniej, bo ktoś nie odpowiedział na te potrzeby przed tym okresem jego dorastania.
Wracamy do rozmowy na temat edukacji seksualnej. Wiemy już, że są co najmniej trzy etapy tej edukacji i dobrze by było, żeby rodzice żadnego etapu nie przegapili.
No dobrze by było, żeby nie przegapili. No, wprawne oko rodzica raczej nie pozwoli na to, żeby jakikolwiek etap przegapić, ze względu na to, że no, naturalnym środowiskiem rozwojowym, wychowawczym dziecka na samym początku jest rzeczywiście rodzina. W niej się dużo dzieje. Jeżeli są inne dzieci, jeżeli mama jest w ciąży, no to tych pytań naprawdę będzie dużo, bo to nie ma szansy, żeby dziecko nie zadało pytań, a dlaczego ten brzuch rośnie, a co w nim tam rośnie i co się z mamą dzieje, że ona się na przykład robi gruba, jak to niektóre dzieci określają. Więc tematyka dotycząca seksualności, różnic w budowie ciała, związana też jest z pewnymi odkryciami dzieci, więc to też nie jest tak, że rodzic musi wywoływać specjalnie ten temat, jeżeli nawet dziecko nie pyta, bo to jest związane z tym, że dzieci obserwując świat, pewne elementy z tych obserwacji wyciągają dla siebie. Czasami jest tak, że rówieśnicy się nawzajem nawet w przedszkole edukują. Znam przedszkola, w których też czyta się książki o człowieku i jednym z elementów właśnie budowy anatomicznej jest nazywanie wszystkich części ciała, włącznie właśnie z tymi, których tak się niektórzy strasznie boją. Rozmawianie o tym właśnie, skąd się biorą dzieci. Naprawdę też, tu już teraz rodzice nie mogą szukać sobie jakiejś taryfy ulgowej, bo jest bardzo dużo, bardzo fajnych książek przygotowanych, po pierwsze dla samych rodziców jako poradniki, jak rozmawiać, w jakim wieku i o czym ze swoimi dziećmi i jak do tego podejść, jak się do tego przygotować dla tych, którzy się boją tej rozmowy i czują się nieprzygotowani. A z drugiej strony jest masa naprawdę bardzo fajnych publikacji, które można z dzieckiem czytać przed zaśnięciem i wdrażają właśnie w tematykę dotyczącą różnic płciowych, tematykę dotyczącą porodu, poczęcia, więc naprawdę no już z tego zakresu jest bardzo wiele publikacji i jeżeli rodzic któryś czuje się niekomfortowo, to może z tego jak najbardziej skorzystać.
A czy czasami rodzice się tak troszeczkę nie wyręczają szkołą? Liczą na to, że jednak szkoła wyedukuje odpowiednio dziecko na tym WDŻ-cie wymienionym?
Tak naprawdę to trochę wygląda w taki sposób, że rodzice w dużej mierze, oni też edukowali się sami. I to starsze pokolenie, ono nie miało takich rozmów z rodzicami dotyczących seksualności i współżycia potem. Więc rodzice jakby niektórzy mają takie poczucie, że ja sobie poradziłem, to moje dziecko też sobie poradzi. Więc nawet wydaje mi się, że nie myślą o tym, że szkoła sobie tutaj dobrze poradzi, tylko dziecko sobie samo dobrze poradzi. I tak wydaje mi się, że o tym myślą. Niektórzy rodzice na pewno pewno mają nadzieję w tym, że to wychowanie do życia w rodzinie załatwi za nich sprawę, ale są też tacy rodzice, którzy nie życzą sobie, żeby ktokolwiek rozmawiał z ich dziećmi na tematy związane z seksualnością.
Jest taki raport z 2016 roku, Kontrola realizacji prawa młodzieży do edukacji seksualnej, raport, który powstał w ramach programu Obywatele dla Demokracji. Grupa edukatorów seksualnych Ponton brała w tym udział. Panie znają ten raport?
Tak, no też tutaj profesor Izdebski był pomysłodawcą tego typu badań, doktor Wąż. Najpierw się ukazał ten raport, bo jak gdyby on był składową, ale też się ukazała taka duża publikacja książkowa, która ten cały raport, nie tylko jest raportem, ale jest takim doniesieniem z badań. Więc tak naprawdę no jest to taka publikacja, która jako jedna z niewielu pokazuje na kontrze oczekiwania młodych osób dotyczące edukacji seksualnej, a z drugiej strony realizację samego przedmiotu, ale też i oczekiwania i opinie samych wykonawców, czyli dyrektorów szkół i samych nauczycieli do przedmiotu.
Myślę, że warto zajrzeć do tego raportu, kto ciekawy, bo ciekawe wnioski z niego wynikają. Ta część, która mówi o tym, co młodzież sądzi na temat edukacji seksualnej, jest bardzo ciekawa, bo dla nich na przykład ważne jest, kto ich uczy i jak jest przygotowany do tego przedmiotu. Dlaczego to tak wyszło w tych badaniach?
Dlatego, że trochę przedmiot wychowanie do życia w rodzinie, moim zdaniem, traktowany jest po macoszemu, bo często po prostu otrzymują go nauczyciele, którzy muszą sobie dobić godzin do etatu, więc idą na szkolenie i potem starają się odnaleźć w tym przedmiocie. Natomiast nie są to osoby, które czują się swobodnie w ogóle w rozmawianiu o seksie. Wydaje mi się, że do tego przedmiotu trochę potrzebna jest osoba z pasją, a przynajmniej ze zrozumieniem do tej problematyki i do tego, gdzie znajduje się dzisiaj młodzież. A tak naprawdę wydaje mi się, że większość nauczycieli wychowania do życia w rodzinie patrzy na młodzież z perspektywy tego, jak im się wydaje, że oni powinni poznać ten temat, a nie z perspektywy tego, czego młodzież tak naprawdę w tym momencie potrzebuje.
Pani doktor, pani jest trenerką edukatorów seksualnych, czyli przygotowuje pani właśnie tych wykładowców przedmiotu, którzy potem się z młodzieżą spotykają.
Ja nie przygotowuję stricte nauczycieli, bo nie pracuję w ODN-ie, ponieważ żeby być nauczycielem wychowania do życia w rodzinie tego przedmiotu, należy skończyć kurs, a najczęściej takie kursy są przy ośrodkach doskonalenia nauczycieli. Ja współpracowałam z takim ośrodkiem, tam rzeczywiście tę metodykę wychowania do życia w rodzinie prowadziłam, natomiast jestem edukatorem czy edukatorką edukatorów, czy trenerką ze względu na to, że współpracuję z Towarzystwem Rozwoju Rodziny, które jako jedno z pierwszych w dawnych latach, już za czasów Michaliny Wisłockiej i wszystkich innych osób, tutaj profesora Kozakiewicza, zajmowały się też tematyką edukacji seksualnej, która jest jednym z praw seksualnych i reprodukcyjnych człowieka, no to na tym etapie, prowadząc też współpracując z Towarzystwem Rozwoju Rodziny, no też szkolimy nauczycieli, którzy prowadzą ten przedmiot, mają już uprawnienia, bo skończyli te kursy, które dają im taką możliwość pracy w szkole z młodzieżą, ale uważają, że nie do końca ten kurs ich dobrze przygotował, więc jak gdyby wspieramy, pokazujemy metody pracy z młodzieżą, też mówimy o tych oczekiwaniach młodych osób, jeżeli chodzi o tematykę, jak też atrakcyjnie poprowadzić zajęcia, jak nie bać się pewnych tematów.
Wiadomo, że młodzież będzie eksperymentować na takiej lekcji.
No będzie oczywiście eksperymentować. No, doktor Sokoluk kiedyś napisał taką fajną książkę Przysposobienie do życia w rodzinie i on tam napisał, dlaczego młodzi ludzie tak, a nie inaczej zachowują się na lekcjach edukacji seksualnej. Szczególnie opisał kategorie pytań, które padają w ramach edukacji seksualnej, bo te pytania, one nie tylko te, które są zadawane przez młodych osób, służą temu, żeby zweryfikować swoją wiedzę albo uzupełnić braki w tejże wiedzy, ale niejednokrotnie są egzaminem takim sprawdzianem dla nauczyciela, czy on da sobie radę, więc też jak rozmawiamy z nauczycielami, którzy boją się tego przedmiotu albo boją się wyjścia do młodych osób i najchętniej jak w obecnych czasach za jakąś płachtą albo jakimś ekranem z nimi rozmawiali, no to my też mówimy o tym, że te pytania służą też temu, żeby oni zobaczyli, czy osobowościowo ten nauczyciel nadaje się do współpracy i zadawania mu pytań. I też pamiętajmy o tym, że te niektóre pytania mogą być zwulgaryzowane, mogą być na przykład trudne, mogą dotyczyć osobistych doświadczeń i przekonań nauczyciela, ale one służą temu, żeby właśnie poznać postawy tego nauczyciela i zobaczyć, jak on w ogóle do tematu chce podejść, jak on widzi swoją rolę w tej edukacji seksualnej, bo pamiętajmy o tym, że edukacja każda inna, ona ma tak naprawdę dwa człony w sobie. Jednym z nich jest odbiorca, drugim z nich jest nadawca i tutaj nie chodzi o to, żeby przekazywać tylko wiedzę i nie słuchać pytań drugiej strony, ale przede wszystkim odpowiadać na te pytania tej drugiej stronie w najlepszy sposób, jak się potrafi, w sposób oparty na wiedzy naukowej. naukowej, ale też z takim trochę też przymrużeniem oka, żeby to nie było mówienie zambony do młodzieży, która mówi, że to są skostniałe jakieś metody nauczania i wychowania, no bo oni już tego typu rzeczy weryfikują i taki nauczyciel w ich opiniach potem nie zdaje tego egzaminu.
A jak zweryfikować wiedzę, którą dostają z internetu, ogólnie rzecz ujmując? Była też mowa o tym w rozmowie z młodymi ludźmi, że patrzą sobie do internetu no i sprawdzają, co jest prawdą, a co nie. No ale skąd oni mogą wiedzieć, co jest prawdą, a co nie?
No właśnie to jest bardzo dobre pytanie. Tak jak słyszeliśmy wypowiedzi tych młodych ludzi i mówili o tym, że my już nic nie potrzebujemy wiedzieć, bo my już wszystko wiemy, no tak naprawdę to oni nie wiedzą, czy wszystko wiedzą, bo może się okazać, że jest jakaś przestrzeń, o której nie mają zielonego pojęcia. Stąd moim zdaniem bardzo ważne są zajęcia z wychowania do życia w rodzinie. Pytanie, kto je prowadzi, jak jest przygotowany do tych zajęć. Także nie wiem, jak oni to weryfikują, szczerze mówiąc. Najfajniej by było, jakby weryfikowali to na zajęciach bądź z rodzicami. A tak naprawdę wydaje mi się, że to wygląda na takiej zasadzie, że oni sobie coś wyczytają w internecie i między sobą rozmawiają na ten temat i na tym polega ich weryfikacja. Jak ktoś coś wie, bo rozmawiał w domu z rodzicami, to może to zweryfikować, a jak nie wie, to sobie gdybają i sami sobie dopisują teorie dotyczące tego, co tam chcieli.
Mało tego, niektórzy nie pytają, nie rozmawiają, a wręcz wprowadzają pewne rzeczy w życie i w akcję. I tu jest największy problem potem, że nie są przygotowani na pewne doświadczenia, na pewne sytuacje. Z drugiej strony im się wydaje, że już wszystko wiedzą, bo niejedno widzieli w internecie i teraz dlaczego to nie wychodzi tak, jak ja to widziałem w internecie. No i tu jest pies pogrzebany, że to, że coś jest w internecie nie znaczy, że dla każdego jest treścią. Z drugiej strony no to jest pewien wycinek rzeczywistości, a z trzeciej jeszcze strony można popatrzeć na to tak, że jednej osobie coś wyjdzie, no bo to jest trochę tak jak z przepisem kulinarnym, tak? No niby chcemy ugotować pierogi ruskie, mamy przepis, a każdemu inaczej to trochę wyjdzie, więc tutaj warto rozmawiać z młodzieżą o tych treściach, które są w internecie, no bo internet jest znakomitym źródłem wiedzy, edukacji, tam się dzieją też bardzo fajne rzeczy. Dla młodzieży no jest to rzecz tak powszechna, no może starsze pokolenia mają z tym problem, no i niektórzy próbują jak gdyby też na kontrze stawiać, że internet to jest jedno wielkie zło, no bo tam pornografia, wykorzystanie, sexting i różne inne te zagrożenia. Oczywiście, że one są, natomiast znowu, jak nie ma edukacji seksualnej, to o tych zagrożeniach się na niej nie rozmawia, no to w tym momencie młodzież i dzieci też szczególnie mogą być narażone na treści, które zupełnie nie są dla nich odpowiednie.
A czym są te zachowania ryzykowne, o których już wspominałyśmy?
To są zachowania, które niosą ze sobą efekt na przykład zarażenia się chorobą przenoszoną drogą płciową albo zajściem w ciążę zbyt wcześnie, czyli wszelkiego rodzaju zachowania seksualne.
Myślę, że też niezbyt często się mówi o fakcie, że w Polsce procent dziewcząt, które zachodzą w ciąży przed 18 rokiem życia, no nie jest mały, tak bym powiedziała.
No to prawda.
No, z drugiej strony też ja jeszcze tutaj koordynuję punkt testowania w kierunku HIV w Zielonej Górze i też z naszych obserwacji okazuje się, że przychodzi pewna grupa osób, która jeszcze nie ukończyła 18 lat i oni mają ogromny problem, bo chcieliby wykonać sobie test w kierunku HIV czy HCV, są aktywni seksualnie, ale prawnie nie mogą bez opiekuna albo bez rodzica takiego testu sobie wykonać. Więc tutaj z jednej strony rozmawiamy o edukacji seksualnej, na której powinni się dowiedzieć na temat ryzykownych zachowań i jak ich uniknąć, a z drugiej strony no, oferta dla pewnych osób jest niedostępna. Tak samo jak wizyta u ginekologa, gdzie mogłaby być antykoncepcja przepisana, ale młoda dziewczyna, która już w aspekcie prawnym może być aktywna seksualnie, nie może takiej wizyty odbyć, jeżeli ona wymaga badania lekarskiego bez zgody rodzica, a wiele młodych dziewcząt, które bywają już aktywne seksualnie, a nie mają ukończonych 18 lat, w życiu nie powiedzą rodzicowi, żeby z nimi poszedł po jakąś skuteczną formę antykoncepcji, więc to jest jeszcze kolejna sytuacja taka prawna, gdzie młodzi ludzie są w tej luce, że z jednej strony mogą być aktywni seksualnie, rozmawia się ewentualnie z nimi na temat ryzykownych zachowań, ale środków do ochrony tego zdrowia i uniknięcia tych ryzykownych zachowań za bardzo dla siebie nie widzą.
A konsekwencje, jeśli chodzi o prawo, bo tym wątkiem idziemy, też są trudne dla młodych matek, na przykład pani Karolina. To wiemy, że jeśli dziewczyna nie ma 18 lat, no nie ma praw rodzicielskich do swojego dziecka.
Tak, rodzice wtedy muszą, jej rodzice, tak, matki, czyli dziadkowie, muszą sprawować właśnie taką prawną opiekę nad swoim wnukiem i nad matką.
Pani Karolino, pani przygotowała e-book taki specjalny.
Tak. W Fundacji Warto przygotowaliśmy właśnie e-booka o 3 mitach dotyczących wychowania seksualnego, czyli takie idee, które się zrodziły w głowach rodziców, które stopują ich przed tym, żeby w ogóle rozmawiać, czy to z młodymi, czy to z nastolatkami o kwestiach związanych z seksualnością. Ten e-book będzie dostępny na naszej stronie na Facebooku, także można polubić nasz fanpage Fundacja Warto i tam będzie dostępny do ściągnięcia. Jest on darmowy.
Pani doktor, chcę zapytać o to, jaki jest stan wiedzy polskiego nastolatka na temat właśnie seksualności?
Niekoniecznie oceniamy stan wiedzy, bo nie są to zadania testowe, tak, żeby tą wiedzę weryfikować. Natomiast poziom wiedzy, czy też jak gdyby też to, co potem koreluje z ryzykownymi zachowaniami, pokazuje to, że młodzi ludzie niestety nie mają zbyt dobrej wiedzy. Niektórym się wydaje, że tą wiedzę mają, natomiast ona albo dotyczy kwestii związanych z osobistymi doświadczeniami kolegów, albo dotyczy tego, co widzieli w internecie. Niekoniecznie jeszcze wynika z ich własnych doświadczeń, bo takowych nie mają. Natomiast okazuje się, że młodzi ludzie w miarę tą wiedzę mają, bo też jak jeździliśmy przez wiele lat na festiwal, kiedyś to się nazywał Przystanek Woodstock, obecnie to jest Poland Rock Festival, to tą wiedzę widzieliśmy, że ta młodzież bardzo dobrze ma i z różnych źródeł ją czerpie. Natomiast gdybyśmy porównali tak naprawdę tą wiedzę, jaką oni stosują, bo tu jeszcze jest jeszcze jedna rzecz, bo czym innym jest to, co ja wiem, a czym innym jest jeszcze, co ja z tą wiedzą zrobię i czy ją stosuję w praktyce, bo też trzeba pamiętać o tym, że jak pani tutaj mówiła o kwestiach ryzykownych zachowań, to zwróćmy uwagę na to, że tak na przykład mamy doświadczenia ze swojego punktu testowania w kierunku HIV, mamy pacjentów, którzy wiedzą, jakie są drogi zakażenia, którzy wiedzą, jak można uniknąć zakażenia, z różnych względów po raz kolejny przychodzą, wykonują taki test, więc bardzo istotne w kwestii edukacji seksualnej jest nie tylko przekazywanie wiedzy, ale też stosowanie potem tej wiedzy we własnym zakresie, bo patrząc na przykład na okres rozwojowy dorastania, no to ryzyko poniekąd wpisane jest jak gdyby w tą fazę rozwojową. Młodzi ludzie też wielu rzeczy się o sobie nie dowiedzą, jak wielu rzeczy nie będą na sobie sprawdzać. Natomiast też trzeba pamiętać o tym, że nawet i dorośli ludzie czasami używają magicznego myślenia, że mnie to nie spotka, ja mam wiedzę, to mnie to uchroni, a to tylko jeden raz tak naginam jakieś zasady. No i robimy to w życiu codziennym, nie tylko w kontekście zachowań seksualnych, te ryzykowne zachowania w naszym życiu w ogóle, przechodzenie na czerwonym świetle, bo zdążę, zrobienie czegoś szybko, bo nie mam na coś czasu i tak dalej. Więc myślę sobie, że z jednej strony bardzo ważna jest wiedza, i ta edukacja absolutnie pomaga uniknąć pewnych ryzykownych zachowań, bo albo zapali nam się czerwona lampka, bo wiem, że to może być ryzykowne, albo się tego tak boję, bo się dowiedziałem, że czymś to grozi. Natomiast też badania pokazują, że profilaktyka oparta na strachu jest bardzo skuteczna, ale z drugiej strony na bardzo krótką metę. Dzisiaj się tego boję, jutro o tym zapominam, albo ktoś mi powiedział, że można tego uniknąć tak czy inaczej, no to już widzę, że mam rozwiązanie. Natomiast na pewno solidnie przeprowadzona edukacja seksualna będzie mogła wpłynąć na pewne zachowania w taki sposób, że pewna świadomość pewnych rzeczy będzie. Natomiast z drugiej strony, patrząc na psychologię ryzykownych zachowań, nie zawsze te zachowania będą do uniknięcia. I tutaj też bardzo ważna jest wiedza młodych osób, też z zakresu edukacji seksualnej, co zrobić w sytuacji ryzykownego zachowania. Czyli nie tylko jak uniknąć pewnych zachowań, ale co, jeżeli się mleko wyleje, mogę zrobić i jak mogę uniknąć dalszych, jeszcze gorszych skutkach konsekwencji. Więc to jest jeszcze kolejna sprawa.
A jeśli chodzi o te mity, który tak najbardziej Panią zaskoczył, Pani Karolino, jak odkryła Pani ten mit?
Tak właśnie jak rozmawiamy, cały czas przychodzi mi jeden mit, że rodzice właściwie nie rozmawiają, szczególnie z tymi młodszymi dziećmi, bo chcą w pewnym sensie uchronić ich niewinność. Ale to jest mój własny osobisty wniosek z obserwacji, z kilku lat szkoleń rodziców, dlatego że wydaje im się, że im dalej będą odsuwać tą rozmowę w czasie, im dalej będą unikać, omijać ten temat, to w ten sposób na dłużej zachowają tą niewinność dzieci. I dla mnie to jest dość zabawne w takim sensie, że dzieci z natury są już niewinne i wszystko, czego się dotkną, to nie oznacza, że coś, czego się dotkną, bo może mieć różne obrazy, to że od razu już kala te dzieci. Dzieci po prostu w niewinny sposób dowiadują się o świecie, uczą się o świecie otaczającym i tak samo uczą się o seksualności, ale jeśli my zostawimy to, ja taki obraz często mówię rodzicom, że to jest trochę, jakbyśmy sobie wyobrazili piękny trawnik, zadbany, piękną zieloną trawę i na tym trawniku leży kamień. I ten kamień to jest właśnie ten seks, seksualność, temat tego seksu. I jeśli rodzice go omijają, zostawiają go samemu sobie, ten kamień sobie tam leży, bo oni nie podejmują tego tematu z dziećmi, nie chcą go ruszać, to za jakiś czas, jak się podniesie ten kamień, to tam po prostu ta trawa gnije. Tam jest stęchlizna. To nie jest tak, w przyrodzie nic nie ginie. Jeśli ja nie będę rozmawiać na ten temat, ktoś inny będzie rozmawiać na ten temat. Ale pytanie, jakie treści on przekaże wtedy mojemu dziecku?
No, metafora piękna, bo już każdy widział, co się dzieje pod kamieniem, który długo leży na trawie.
Dokładnie, więc moim zdaniem jedyny sposób na ochronę niewinności dzieci jest po prostu rozmowa we właściwy sposób, we właściwym momencie z naszymi dziećmi. Także to jest dla mnie jeden z największych mitów dotyczących wychowania seksualnego.
Ale też wracając do tego, co pani powiedziała w kwestii właśnie tego tabu niektórych rodziców, no to może to wynikać, warto by było z takimi rodzicami porozmawiać o tym, jakie oni sami mają postawy dotyczące seksualności własnej, doświadczeń o charakterze seksualnym, własnej płciowości, bo pewne tabu może też wynikać z ich własnych jakichś doświadczeń i z lęków, nie tylko z braku wiedzy. Bo jeżeli oni na seksualność patrzą w sposób negatywny, no to nie będą o tym z dzieckiem rozmawiać, no bo to jest brudny, zły i brzydki temat. Więc po co w ogóle dziecko, a pani mówi o tej niewinności dziecięcej, tak? Natomiast jeżeli my na seksualność patrzymy jako na kwestię dotyczącą i cielesności, i potrzeb, i intymności, i bliskości, i różnych innych uczuć i emocji, które mają prawo się pojawić w sytuacjach międzyludzkich albo ze mną samym, to jest klucz problemu, tak? Bo jeżeli my seksualność traktujemy własną w sposób pozytywny i afirmujemy ją, to nie chodzi o chodzenie nago i pokazywanie sobie narządów, tylko chodzi o to, że akceptuję swoją kobiecość, swoją męskość, jest mi z tym fajnie, miło i przyjemnie, no to jeżeli takim sposobem też funkcjonowania w rodzinie my będziemy dziecku pokazać, że to jest całkowicie naturalne i normalne i że tutaj to jest dopiero fajny temat do porozmawiania i czasami można się pośmiać, jak różni ludzie wyglądają, jak wygląda też świat zwierząt w materii seksualnej, więc jeżeli my mamy takie afirmujące podejście do tej płciowości, seksualności i nie traktujemy tego jako kwestię zagrażającą, to droga otwarta do edukacji. Natomiast jeżeli mamy negatywne postawy i doświadczenia z tym związane, no to rzeczywiście łamanie tego tabu niektórych będzie bolesne albo wręcz niemożliwe.
Czyli szukajmy sprawdzonej wiedzy wszędzie i zawsze. Sięgajmy po książki, webinary, e-booki.
Dokładnie. Bardzo dużo jest materiałów dostępnych w internecie, a tak naprawdę tych dobrych. Ja mówię, że najpierw, na samym początku, co robimy z rodzicami, to wprowadzamy ich w ćwiczenia mierzenia się z własnym tabu, z własnym pomysłem na tą seksualność i trochę poszerzamy ich poczucie komfortu, ich wiedzę na ten temat, właśnie po to, żeby mogli jak najlepiej i jak najbardziej swobodnie te rozmowy prowadzić ze swoimi dziećmi. Więc wydaje mi się, że jeżeli ktoś czuje się komfortowo w rozmowach o seksualności, to może skorzystać z dowolnego materiału. Czy to będzie materiał dobry, czy to będzie materiał zły, to on w tej rozmowie będzie w stanie poprowadzić tak dziecko, że wyciągną z tego naprawdę bardzo wartościowe rzeczy. Także to, co ja mówię rodzicom, nie bójcie się tego tematu. Nie bójcie się żadnego materiału, który dziecko do was przynosi, że czegoś się skądś dowiedziało, że jest jakaś kontrowersyjna książka. Po prostu usiądźcie i wspólnie z dzieckiem możecie ten materiał przejrzeć. Ja nie mówię tutaj teraz, bo każdy z nas w dziedzinie seksualności ma swoje różne tam w zakamarkach definicje. Dokładnie. Ja bardziej mówię o książkach, bo każdy z nas ma swój własny pogląd na temat tego, jak powinna wyglądać seksualność, jak powinna wyglądać edukacja seksualna. I mówię tutaj o tym, że są pewne książki z dziedziny edukacji seksualnej, z którymi poglądami my się nie zgadzamy, a wydaje mi się, że młodzi ludzie będą doceniali to, nastolatki tutaj mam na myśli, jeśli na przykład mamy bardziej konserwatywne podejście, a przyniesie ktoś nam bardziej taką, bym powiedziała, liberalną książkę, no to, że my jako rodzice usiądziemy i nie będziemy ganić za to, że to dziecko przyniosło tą książkę i absolutnie ty tego nie czytaj, bo tam są same najgorsze rzeczy, ale usiądziemy z tym dzieckiem i czując się swobodnie z tematem seksualnym, że to, że ta książka tutaj jest, to mi nie zagraża, nie zagraża moim poglądom, nie zagraża temu, jak my chcemy prezentować tą seksualność w naszej rodzinie, tylko spokojnie siadamy i otwarcie na ten temat z dzieckiem rozmawiamy. Więc naszym celem na warsztatach jest po prostu poszerzenie poczucia komfortu, poszerzenie zrozumienia tematu seksualności i jakby takie oddemonizowanie tego tematu dla rodziców, żeby mogli to zrobić bardziej świadomie i bardziej na spokojnie.
Ale myślę sobie też, że to oddemonizowanie tematu seksualności powinno też być związane nie tylko z tymi postawami rodziców, o których pani mówi, ale też z wiedzą rodziców na temat rozwoju psychoseksualnego dzieci.
Tak, ponieważ to jest w dalszym etapie naszych szkoleń.
Tak, bo pewne rzeczy związane z poszukiwaniem wiedzy one mogą też wynikać z pewnych odkryć w wieku dziecięcym. I to nie tylko chodzi o pytania, tak zwane zachowania orientacyjne, czy te, które właśnie służą temu, żeby zweryfikować wiedzę albo uzyskać odpowiedzi na pewne pytania, ale mogą też wynikać z doświadczeń swojej cielesności przez dziecko, kiedy maluch zaczyna dotykać swoich narządów i jak któryś z rodziców to przyuważy, to też tutaj pani mówiła właśnie o tym, obie o tym mówimy głównie, podejściu nas samych do kwestii związanych z seksualnością, żebyśmy trochę sobie wyłączyli nasze doświadczenia i pamiętali o tym, że w rozwoju psychoseksualnym dziecka jest pewien etap i faza odkrywania przyjemności z dotyku własnych narządów, ale to nie jest to samo, co my jako tak, dorośli dokładnie, odczuwamy. Dokładnie. Tak? Więc to jest też ważne, żeby rodziców, żeby oni się sami edukowali albo żeby się przygotowali na to, że pewne rzeczy mogą się pojawiać, bo to jest zgodne z fazą rozwojową dziecka. Nie tylko wiedza, ale też pewne doświadczenia, które dziecko uzyskuje.
Bardzo dziękuję. To będzie świetna puenta naszej rozmowy, w której wzięły udział panie dr Joanna Dec-Pietrowska z Katedry Humanizacji Medycyny i Seksuologii Instytutu Nauki o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego, współpracująca z Towarzystwem Rozwoju Rodziny w Zielonej Górze.
Dziękuję
bardzo. I pani Karolina Hołownia, wiceprezeska Fundacji Warto. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Spotykamy się, jak widzę i czuję, odświeżonej siedzibie Stowarzyszenia Baba. Mimo czasów pandemicznych baby nie przestają działać i prowadzą swoje statutowe projekty i działania. I właśnie chciałam dzisiaj pani Ilono zapytać o to, co się działo w ciągu ostatnich miesięcy i jakie są plany na przyszłość, bo dawno się już nie widziałyśmy.
Przede wszystkim muszę powiedzieć, że baba działa nadal, nieprzerwanie.
Ilona Motyka, wiceprezeska Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet Baba.
I zajmuje się tym, czym dotychczas się zajmowała. Czyli pomocą kobietom, przede wszystkim kobietom i przede wszystkim będącymi poszkodowanymi przez przemoc domową, przemoc seksualną i przestępstwa z Zielonej Góry i z okolic. Bardzo dużo ostatnio mamy zgłoszeń spoza Zielonej Góry, z Nowej Soli na przykład bardzo dużo i z innych miejscowości w pobliżu. Oczywiście musimy pamiętać, że jest czas covidowy i miałyśmy przerwę na wiosnę już, tak jak wszyscy, kiedy przyjmowałyśmy zgłoszenia i pomagałyśmy zdalnie, to znaczy telefonicznie i mailowo. W lecie było lepiej i teraz oczywiście, tak jak widzimy wszyscy, ponownie wracamy do tego stanu, czyli nie mamy bezpośrednich, osobistych porad w naszej siedzibie. Natomiast codziennie są dyżury telefoniczne i poczta mailowa oczywiście działa i prosimy zgłaszać się ze wszystkimi problemami. Wymieniamy się dyżurami, wymieniamy się telefonami, częściowo spoza biura, częściowo w biurze. Natomiast bardzo pilnujemy tego. Chodzi nam o to, żebyśmy same się nie zakaziły, czyli dyżury są pojedyncze, nie spotykamy się w większym gronie. No i niestety nie możemy przyjmować interesantów czy klientów z zewnątrz, osobiście, ale podkreślam, cały czas telefonicznie i mailowo czuwamy.
Można sobie wyobrazić, że w czasie pandemii tej przemocy jednak nie ubywa, a wręcz przeciwnie.
Zgadza się. Mamy zgłoszenia, które specyficznie odnoszą się do tej sytuacji, którą wszyscy mamy i niestety muszę stwierdzić, że największe obciążenie przechodzą kobiety, bo one są pracownikami, tak jak wszyscy, ale jednocześnie mamami, żonami, opiekunkami starszych osób czy innych osób niesamodzielnych i to wszystko się gromadzi, spada na jedną osobę. W poprzednim lockdownie wiosennym to było bardzo źle, ponieważ no, wszyscy byli stłoczeni na często małej powierzchni mieszkań czy domków. Teraz myślę, że to się powtórzy i no, mamy rzeczywiście więcej zgłoszeń dotyczących tych ciężkich przypadków w rodzinie. No ale czuwamy. Mamy, muszę powiedzieć, dodatkowy telefon dzięki grantowi takiemu covidowemu, który mamy z Fundacji Batorego. Działamy dalej. Bardzo nam się przydaje, no bo rzeczywiście to poradnictwo przeniosło się na telefony i maile, ale na telefony przede wszystkim. Więc mamy już dodatkowy numer. Wszystkie informacje są na naszym Facebooku i na stronie internetowej. Będziemy jeszcze uaktualniać w zależności od sytuacji. Natomiast bardzo proszę, żeby mniej dzwonić na telefon stacjonarny, bo nie zawsze jesteśmy w biurze, natomiast są dwa komórkowe telefony i prosimy ich używać. No muszę powiedzieć, że nie zmarnowałyśmy czasu takiego mniej aktywnego w biurze, bo dzięki bardzo hojnemu darczyńcy prywatnemu mogłyśmy przeprowadzić remont, tak żeby, mam nadzieję, jak najszybciej wrócić do codzienności, kiedy będziemy przyjmować klientki. I cała baba jest odmalowana, odświeżona, mamy zakupione nowe meble do poczekalni, także cieszymy się, że no jak najszybciej wrócimy do codzienności i Państwu będzie i nam przyjemniej i wygodniej pracować i udzielać porad.
Baba włączyła się również w pewną akcję.
Tak, chodzi o to, że córeczka mała, córeczka czteromiesięczna jednej z naszych wolontariuszek, która od ponad 10 lat udzielała u nas wolontariacko porad prawnych, jest bardzo ciężko chora. Wolontariuszka Asia Orłowska i jej mąż, czyli rodzice małej Ani, starają się zdobyć ogromne fundusze, to jest około 9,5 miliona złotych, na kurację genową, która istnieje i może pomóc małej Ani, która cierpi na rdzeniowy zanik mięśni, to jest choroba genetyczna. Natomiast ta kuracja musi być przeprowadzona jak najszybciej. Jest to ogromna kwota, ale wszystkie w babie, no i poza tym widzę, że już cała prawie społeczność Zielonej Góry, a także w Polsce, dołączyła się do tej akcji pomagania małej Ani. Dla nas to jest bardzo ważne, bo mama jej jest naszą koleżanką bardzo bliską, prawniczką i bardzo to odczuwamy. I bardzo wszystkich zachęcam do wspomożenia tej akcji. Można wpłacać pieniądze, można brać udział w bardzo ciekawych licytacjach, gdzie jest mnóstwo bardzo fajnych fantów. Można rozwieszać plakaty, można po prostu udostępniać na Facebooku kolejne wiadomości, co już zupełnie nic nie kosztuje, a naprawdę pomaga. Także bardzo prosimy w imieniu baby i w imieniu rodziców małej Ani o wsparcie. Ja powiem tylko, te strony na Facebooku nazywają się Dzielna Ania walczy z SMA i licytacje dla Ani z SMA. Można bezpośrednio też poprzez portal się pomaga wpłacać, siepomaga.pl/Ania. Także na naszym Facebooku są dokładne informacje. Może ja bym podała jeszcze numery telefonów raz, naszych komórkowych, ponieważ prosimy, żeby z nich przede wszystkim korzystać. To jest 692 064 061 oraz nowy numer 699 861 113. Oraz mail, tak jak dotychczas, czyli baba@baba.org.pl. Najlepiej, żeby w tytule zwrócić uwagę, że chodzi o poradę, proszę o poradę i wtedy już odpowiednio będziemy kierować to do prawniczek czy do dalszego opracowania. Bardzo polecamy naszą stronę na Facebooku, ona jest najbardziej aktualna. Są tam dokładne informacje, linki ewentualnie do różnych stron. Zdjęcia. Jest tam właściwie wszystko, czego Państwo możecie potrzebować, czyli kontakt do nas i informacje o naszej aktualnej działalności.
Kolejne wydanie audycji za tydzień i już dzisiaj zapraszam. Elżbieta Wozowczyk-Leszko. Do usłyszenia.